Na początku dociekań była krowa.
I wracamy trochę do źródeł tych dociekań. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jaka jest produkcja mleka Top Farms? Ile Top Farms ma krów?
Panie redaktorze, produkcja zwierzęca w grupie Top Farms zawsze była bardzo ważna gałąź produkcji, bardzo ważny element też naszych przychodów. No i też tradycja utrzymywania gospodarstwa takiego pełnowymiarowego, czyli mieszana produkcja roślinna i zwierzęca. I jest to rzeczywiście produkcja na dużą skalę, bo obecnie w obydwu spółkach w Wielkopolsce i w Głubczycach utrzymujemy nieco ponad 3,5 tysiąca sztuk krów, czyli zwierząt, które dają mleko. To oznacza, że łącznie zwierząt posiadamy blisko 7 tysięcy. I produkcja mleka jest na wysokim europejskim poziomie w naszych przedsiębiorstwach. Łącznie produkujemy w Polsce blisko 40 milionów litrów. Także to jest bardzo dobry, wysoki europejski poziom. Pochwalę się, ponieważ nasze stada są w ocenie hodowli przez Federację Producentów Bydła Mlecznego i mamy w ocenie, w liście rankingowej dwie krowy, jedną z gospodarstwa Książ Rol, która w laktacji 305-dniowej osiągnęła wydajność 18 519 litrów i w gospodarstwie w Głubczycach na fermie Widok też mamy jedną sztukę, która w 305-dniowej laktacji osiągnęła 18 327 litrów mleka. To nie, są nie bardzo jestem, wysokie wydajności.
Nie jestem tak dobry w liczeniu szybko jak pan prezes. Ile to jest dziennie litrów mleka?
No, trzeba powiedzieć, że to jest przy dwukrotnym doju, to nasze rekordzistki dają w ciągu dnia, w tym szczytowym okresie laktacji, nawet 80 litrów. Czyli średnio 40 litrów na dój.
Czyli 80 litrów dziennie?
Do takiego stopnia dzisiaj genetyka się posunęła i pozwala osiągać takie wydajności.
Ale to jest genetyka, czy to jest sposób karmienia? Na przykład dostają sprowadzoną specjalnie z Ameryki Południowej soję.
Tak, specjalnie sprowadzona soja to jest ważny element dawki, który stosuje się oczywiście u krów o wysokiej wydajności, tam powyżej bodajże 28 litrów należy już dodawać właśnie paszę wysokobiałkową, komponent wysokobiałkowy w postaci śruty. Natomiast tak, genetyka to jest ten bardzo ważny element. Dobrostan zwierząt, a więc stworzenie tym zwierzętom odpowiednich warunków, żeby się czuły komfortowo, żeby nic nie powodowało zakłóceń w ich takim dobowym rytmie życiowym oraz oczywiście odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa, która musi odpowiadać na wszystkie potrzeby żywieniowe tego zwierzęcia.
No dobrze, to skoro jest tak dużo tych krów, 3,5 tysiąca czy 7 tysięcy?
Nie, zwierząt jest około 7 tysięcy.
A krów jest 3,5 tysiąca.
Utrzymać ponad 3,5 tysiąca krów, no to trzeba mieć odpowiednie zaplecze, trzeba mieć młodzież, cielęta, jałówki. Wiemy, że rodzą się nie tylko jałówki w stadzie, także łącznie zwierząt jest najczęściej dwa razy tyle w gospodarstwach, ile jest krów mlecznych.
Czyli pana życie jest życiem bardzo nerwowym, bo najpierw sprawdza pan, jakie są ceny zbóż na giełdzie we Francji, a potem sprawdza, jakie są ceny skupu mleka, bo od tego też zależy dochód tak dużej firmy, jak firma Top Farms.
Panie redaktorze, no właśnie jestem zaskoczony, że nie zaczął pan od pytania, a co tam na giełdzie?
A co tam na giełdzie?
Dziękuję bardzo za to pytanie. No, giełda Mati rzeczywiście nie napawa optymizmem i ceny, od kiedy rozmawiamy, panie redaktorze, od dwóch tygodni no niestety spadają. Bo mam tutaj swoje notatki z pierwszego naszego spotkania, gdzie rozmawialiśmy o giełdzie Mati, w ogóle tłumaczyliśmy, co to jest ta giełda. To notowania pszenicy na grudzień 23 były na poziomie 260 euro za tonę. Wczoraj giełda na ten sam termin, czyli na grudzień 23, zamknęła się notowaniem 238 euro. Czyli mamy odnotowany kolejny dzień ze spadkiem i to podobnie się sprawa ma, jeżeli chodzi o rzepak i o kukurydzę. Niestety mamy ciągle dużą nadprodukcję, nadpodaż zboża. Bardzo dużo eksportuje Rosja w tej chwili. Szacują analitycy, że Rosja zakończy sezon ze stanem magazynowym, z zapasem końcoworocznym na poziomie około 25 milionów ton, z bardzo wysoką prognozą produkcji. Łącznie będzie miała około 100 tysięcy ton produkcja plus zapasy końcoworoczne, więc będzie bardzo agresywnym eksporterem. Będzie starać się wchodzić na rynki ze swoim zbożem, żeby je sprzedać. Dzisiaj zawierane kontrakty na nowe zbiory to są kontrakty z cenami na poziomie tam około 260-270 dolarów za tonę, czyli to jest bardzo nisko w porównaniu do tego, jak w tej chwili wygląda rynek. Nie widać wzrostów. W Polsce też nic ciekawego się nie dzieje, nie ma wielkiego ruchu. Rolnicy nadal trzymają zboże w magazynach, pomimo że wczoraj wieczorem słyszałem wypowiedź pana ministra Telusa, który bardzo zachęca, żeby korzystać z tego programu pomocy i sprzedawać zboże, żeby się odładować z magazynów do żniw, robić miejsce na nowe zbiory. Specjalnie ruchu nie widać ani na rynku wśród firm skupowych, ani również specjalnie w portach. Podobno nie ma wielkiego tłoku.
A dlaczego?
Rolnicy ciągle czekają chyba, panie redaktorze, na doprecyzowanie ostatecznie tych warunków wsparcia. Dzisiaj mówi się, że to wsparcie jest dedykowane dla gospodarstw do 300 hektarów, więc też gospodarstwa, które mają 301 hektarów, nie kwalifikują się do tej pomocy. Być może to zostanie jeszcze zweryfikowane, bo z tego, co słyszałem, prace jeszcze trwają nad tym programem wsparcia. Dzisiaj cena pszenicy na giełdzie oscyluje w granicach 1000 zł, więc rolnicy ciągle czekają, licząc na to, że jeszcze się coś wydarzy do żniw. Natomiast czas pędzi i rzeczywiście może być największy problem w tym roku w żniwa z powierzchnią magazynową.
Przez chwilę byłem na Podlasiu spłynącym z krów i mleka. Powiedziano, że szykuje się kryzys na rynku mleka. Pan to potwierdza?
Tak, po blisko 2 latach dosyć dobrej sytuacji na rynku mleka. Z końcem zeszłego roku zaczęliśmy notować spadki na rynku i cena w porównaniu styczeń do luty, czyli inaczej, przepraszam, luty do stycznia, spadła o blisko 20 groszy, czyli GUS podał nam cenę za styczeń 2,45, a średnia cena w lutym była 2,27 zł za litr. To jest istotny spadek, chociaż i tak ta cena w lutym w porównaniu do lutego 2020 roku była wyższa o 23%. To jest ciągle i tak rekordowo wysoka cena jak na rynku mleka, historycznie bardzo wysoka. Natomiast to nie znaczy, że to jest cena, która gwarantuje wysoką opłacalność produkcji, dlatego że tak jak drożały nam nawozy, drożały zboża, tak samo drożały pasze, energia i koszt utrzymania zwierząt. Stąd ta marża na mleku, ona zawsze jest niewielka i dlatego tam trzeba zwracać szczególną uwagę na wszystko, na wszystkie parametry hodowlane, żeby mleko było produkcją, produkcja mleka, żeby była produkcją rentowną.
Wysoka opłacalność, może zwykła opłacalność wystarczy, albo przynajmniej na tyle, żeby się opłacało, żeby nie dopłacać do tego, przy jakiej cenie Top Farms będzie na minusie, jeśli chodzi o produkcję mleka.
Panie redaktorze, tak, produkcja mleka jest okupiona wielkim kosztem. Tutaj bardzo duży udział, około 60% kosztów stanowią koszty właśnie pasz. Do tego mamy wysoki koszt pracy ponieważ jest to bardzo ciężka praca. Praca 365 dni w roku, która wygląda codziennie tak samo, jest bardzo wymagająca, dlatego musi być też dobrze opłacana, aby utrzymać pracowników. Jeżeli chodzi o opłacalność, każda ferma ma swój próg rentowności. To jest związane z poziomem inwestycji, które zostały poniesione na danej fermie i nie będę tutaj podawał bardzo dokładnej wartości, ale średnio ten koszt produkcji oscyluje w granicach od 2 do 2,10 zł.
Czy to jest taki moment, w którym powinna Komisja Europejska zająć się problemem interwencyjnego skupu mleka, czy jeszcze nie?
Myślę, że jeszcze nie, chociaż ten rynek jest dość dobrze obserwowany przez Unię Europejską i mleko odtłuszczone, masło to są produkty, które podlegają interwencji. Jeżeli jest nadprodukcja, są problemy ze sprzedażą, to Unia Europejska podejmuje interwencyjny skup i stosuje również dopłaty do magazynowania. Także jesteśmy jako Unia Europejska bardzo dużym producentem mleka i wyrobów mlecznych. Jesteśmy bardzo dużym eksporterem. Polska eksportuje prawie 1/3 swojej produkcji i to jest oczywiście ogromna wartość dodana do wyników naszego kraju, do wyników rolnictwa polskiego. My eksportujemy głównie do krajów Unii Europejskiej, ale eksportujemy również nasze wyroby mleczne. Głównie są to sery i twarogi. Eksportujemy do Wielkiej Brytanii, do Chin oraz do Afryki i na Bliski Wschód.
To na zakończenie jeszcze jedno pytanie i krótka odpowiedź. Czy Top Farms posiada biogazownię?
Jeszcze nie posiadamy biogazowni. Panie redaktorze, przymierzaliśmy się już wielokrotnie do postawienia tej instalacji, natomiast biogazownie są to instalacje, inwestycje o stosunkowo długim okresie zwrotu. Top Farms dzisiaj jest na etapie, gdzie z końcem roku 2023 roku kończą się główne umowy dzierżawy, dlatego nie byliśmy w stanie podjąć dotychczas decyzji o zainwestowaniu w biogazownię z racji na ryzyko, że nie zdążymy osiągnąć zwrotu z tej inwestycji przed zakończeniem dzierżaw.
Ciąg dalszy naszych rozmów na pewno nastąpi. Jeszcze ziemniak na nas oczekuje.
Tak, bardzo się cieszę. Ziemniak to też jedna z ulubionych moich upraw.
I o tym porozmawiamy pewno w najbliższy wtorek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, był gościem.
Dziękuję uprzejmie.
Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:46. Teraz posłuchamy wywiadu, który przeprowadził Tomasz Wybranowski z pewnym posłem z Bydgoszczy. Radio Wnet, więcej niż radio.
My jesteśmy gdzie? Jesteśmy pod niebem Bydgoszczy. Biuro poselskie posła Bartosza Kownackiego. Piękny, wełniany rynek Bydgoszczy. Z tkliwością wspominam nasze wyprawy z Radiem Wnet, rok pański 2018 i 2019. Poseł Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich państwa, witam pana redaktora i zachęcam do jak najczęstszych wizyt, nie tylko w Bydgoszczy, ale w całym regionie, który się zmienia. Przez ostatnie 4 lata, nawet 8 lat, niesamowicie pięknieje. Wiele wspaniałych miejsc, które zyskują nową świetność, ale też i komunikacyjnie coraz lepiej, więc naprawdę to jest warto po co przyjechać. Tak jak w całej Polsce, w tych mniejszych, małych ośrodkach, gdzie do tej pory były zapomniane, biedne, niedoinwestowane. Tak wiele rzeczy się zmieniło, że warto to zobaczyć, warto przejść, zobaczyć zabytki, które mają po kilkaset lat.
Bartosz Kownacki, moim państwa gościem w sieci Radia Wnet. Wrócę do pewnych zaprzeszłości, które niestety albo stety ciałem się stały. Cytat z Bartosza Kownackiego, posła PiS, rok pański 2019, kiedy jeszcze nie myślano o wojnie pełnoskalowej między Rosją a Ukrainą. To pierwszy cytat. No i kwestia serwisowania, o co dopytywałem pana, panie pośle. No i pan odpowiedział wówczas. To jest kwestia nie tylko tego, że ten sprzęt jest wyprodukowany albo będzie wyprodukowany w Polsce, ale później w przypadku wojny serwisowany w naszym kraju. Co z tego, że będziemy mieć nawet najlepszy sprzęt klasy światowej, skoro nie będzie gdzie go serwisować, gdzie dojdzie do konfliktu?
Całkowicie się podpisuje, a to doświadczenie wojny na Ukrainie jeszcze bardziej potwierdza, utwierdza mnie w przekonaniu, że to, co mówimy, słuszne. Utwierdza mnie dlatego, że jeżeli nie ma zdolności produkcyjnych i serwisowych, to później państwo, tak jak Ukraina, która ma przecież duże zdolności produkcyjne i serwisowe, ale zdane jest na pomoc innych, a wiadomo, że ta pomoc z różnych powodów nie dochodzi tak szybko, jakby się chciało. Nie dochodzi do tego, że inne państwa same muszą się dozbrajać, modernizować, same mogą się obawiać wojny, albo z powodów politycznych mogą nie chcieć udzielić tej pomocy. Więc jak najbardziej, gros sprzętu powinno być produkowane w kraju tak dużym jak Polska. Mamy mieć 300-tysięczną armię, to jest ogromna armia, mamy być najsilniejszą armią lądową, więc gro tego sprzętu musi być produkowane w Polsce i co najważniejsze serwisowane w Polsce, bo tak jak jeszcze z produkcją można sobie jakoś, powiedzmy, poradzić w tym sensie, że ten sprzęt już jest, to później jeżeli nie ma tego pełnego serwisu na terenie kraju, który może toczyć wojnę, no to ten sprzęt bardzo szybko okazuje się bezradny, bo on się w trakcie działań zbrojnych bardzo szybko ulega nawet drobnym zniszczeniom i uszkodzeniom, potrzebna jest jego modernizacja. W sensie całkowicie pod tym podpisuję. Trzeba powiedzieć, że zakupy w polskich zakładach przemysłu zbrojeniowego, które no nie najlepiej przemdły, trzeba sobie to powiedzieć, są coraz większe i to jest czas Eldorado, aby został dobrze wykorzystany, w sensie restrukturyzacji tych zakładów. Wspomnę chociażby tak projekt Borsu, który będzie realizowany w Pucie Stalowa Wola, który kiedy przychodziły był niemalże zapomniany, nie chciano go produkować, to było 8 lat temu, ja wtedy podjąłem decyzję, że ten projekt musi być rozwijany, on dziś de facto już z desek kreślarskich wszedł i jest zakupowany przez polską armię, to będzie inwestycja rzędu, nie chcę skłamać, 100 miliardów złotych w perspektywie 10-15 lat. Ogromne pieniądze na jeden projekt wojskowy, bojowy wóz piechoty, które po prostu trzeba w Polsce wymienić. Także takich inwestycji w polskim przemyśle jest dużo. Sprzęt kupujemy głównie od Amerykanów i od Koreańczyków. Po pierwsze, gdyby ten sprzęt był kupowany w innych okolicznościach, to bym to krytykował. Po prostu jest też sprzęt, który jest potrzebny w danej chwili. Przypomnę czasy II Rzeczpospolitej, świetny centralny okręg przemysłowy, który rozpoczął swoją produkcję de facto na potrzeby III Rzeszy, bo nie zdążyliśmy, bo tego sprzętu zabrakło. Więc jeżeli mamy perspektywę, w której przekazujemy nasz stary, zużyty, troszkę zdezelowany, ale cały czas nadający się do walki sprzęt na Ukrainę, to musimy go w trybie pilnym uzupełnić, dlatego że ta wojna oby się skończyła zwycięstwem Ukrainy i to nie bardzo szybkim, ale może też zakończyć się porażką i może się okazać, a takie były plany Putina, bardzo szybką agresją na terytorium Polski. To dzisiaj jest oczywiście dużo mniej prawdopodobne, ale cały czas możliwe, bo to może być taka kula, która się napędza. No i co? I co z tego, że będziemy mieli na deskach kreślarskich własne czołgi, jak nie będziemy w stanie obronić się być może nie przed najsilniejszą, a jednak armią rosyjską. Więc na szybko trzeba kupić tego sprzętu na tyle, żeby móc się obronić, gdyby doszło w perspektywie najbliższej dekady do wojny. Bo też trzeba mieć świadomość, że ten sprzęt wojskowy produkuje się nie w przeciągu tygodnia, nie w przeciągu miesiąca, czy nie w przeciągu roku. Trzeba pamiętać, że czas od deski kreślarskiej do realizacji, do produkcji sprzętu to jest kilka, czasem kilkanaście lat. Sam projekt Borsuk, o którym mówiłem, projekt, który miał swoisty priorytet, to od czasu podjęcia decyzji do czasu podpisania umowy, a jeszcze nie dostarczenia sprzętu do polskiej armii, to jest 8-10 lat. I to nie jest specjalna specyfika Polska, tylko tak jest na całym świecie. Nieważne, czy będzie produkcja koreańska, amerykańska, rosyjska, niemiecka czy polska, tak te prace naukowo-badawcze trwają.
Bartosz Kownacki, poseł ziemi bydgoskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Jeszcze jeden cytat. Wbrew oporom posłów opozycyjnych, no, którzy wówczas twierdzili, że wydawać tyle pieniędzy, tak wielką kasę podatników na zbrojenia, na obronność, no to jest rzecz nie do pomyślenia, kiedy są inne realne potrzeby. Natomiast pan mówił wprost i bez ogródek, często narażając się, że jest to parytet rządu Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba myśleć perspektywicznie, co by było gdyby, no i to gdyby się wydarzyło. Smutna satysfakcja, panie pośle, z perspektywy tych 4 lat.
Na pewno smutna satysfakcja, ale trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że te wydatki na obronność były zwiększane systematycznie no od 8 lat, to nie jest tak, że my obudziliśmy się w sytuacji takiej jak Niemcy, jak nasi zachodni sąsiedzi, którzy często z zazdrością patrzą na polską armię. Te wydatki będą jeszcze większe niż 2,5%, bo sięgną 4% i będziemy liderami, jeżeli chodzi o państwa natowskie, ale dzięki temu, że te wydatki były przez ostatnie lata zwiększone, to udało się po pierwsze zbudować Wojsko Obrony Terytorialnej, to można było modernizować polską armię, kupować chociażby systemy Patriot, kupować, bo to była decyzja sporo wcześniejsza, samoloty F-35. Ja muszę powiedzieć, że kiedy my realizowaliśmy pierwsze projekty w roku 2016, to gdyby nie było zwiększonych środków na obronność, tych zmian ustawowych, które począwszy od roku 2017 były realizowane, to my do roku 2023, czyli do czasu dzisiejszego, nie bylibyśmy w stanie nic poważnego dla polskiej armii kupić, dlatego że tak małe środki były przewidywane i można powiedzieć, że cały budżet już był na najbliższą dekadę zarezerwowany. Powiedzmy, udałoby się kupić system obrony powietrznej w tym minimalnym zakresie był baterii i koniec. I naprawdę minister mógłby już nic nie robić, nigdzie nie jeździć, nic nie kupować. No a dzięki temu, że te środki zostały zwiększone, no oczywiście z dużymi problemami i krytyk ze strony opozycji, to Polska, choć w trudnej sytuacji, duża część polskiej armii cały czas musi być modernizowana, ale wiele zakupów zostało zrobionych, zrealizowanych. Ta polska armia jest mimo wszystko w lepszym stanie niż armię Europy Zachodniej, więc byliśmy nieco lepiej, a może nawet znacznie lepiej przygotowani do tej inwazji na Ukrainę niż nasi inni partnerzy z NATO.
Panie pośle, zbliżają się wybory parlamentarne. To będą jedne chyba z najważniejszych wyborów po roku 1989. I nadzieje, obawy...
Jak ten balans wygląda, to ocenią wyborcy za kilka miesięcy. To oni powiedzą, czy to jest in plus, czy jest in minus. Rzeczywiście te wybory nadchodzące będą... A to się bardzo często mówi o każdych, jednymi z najważniejszych. Natomiast i to w 89, pamiętajmy, również były przecież ustawione dopiero w 92, bo w wyniku których wyłoniono rząd premiera Jana Olszewskiego. To były pierwsze wolne wybory, to trzeba o tym pamiętać. Ja bym paradoksalnie powiedział, proszę zobaczyć, że te wybory roku 2019, wtedy również mówiliśmy, że one będą kluczowe, bardzo ważne, były jak nie najważniejsze po roku 89, bo gdyby...
Ale tutaj właśnie wejdę w słowo posłowi Bartoszowi Kownackiemu, no bo właśnie, bo gdyby wygrała niezłomnie żelazna opozycja, no to praktycznie no mielibyśmy się spyszna chociażby pod kątem obronności i polityki wschodniej.
To, no właśnie, panie redaktorze, gdyby tak było, to obawiam się, że te wybory mogłyby w ogóle nie dojść do skutku roku 2023, bo obawiam się, że mogłoby już nie być wolnej Ukrainy i my byśmy się przygotowywali do działań zbrojnych ze strony Rosji. Naprawdę tutaj nie mówię rzeczy nadzwyczajnych, wystarczy popatrzeć, co mówił mój w cudzysłowie kolega z sąsiedztwa z Chobielina, który kiedy dochodziło do pierwszych konfliktów rosyjsko-ukraińskich, kazał niemalże Ukraińcom na wszystko się godzić. No prawdopodobnie, gdyby nie wsparcie Polski, determinacja polskiego rządu, polskiego prezydenta, ogromna determinacja jeszcze przed wybuchem wojny, bo ostatni samolot, który startował z Kijowa 23 lutego, to był polski samolot z pomocą wojskową dla Ukrainy. Gdyby nie ta determinacja, to Ukraina nie byłaby się w stanie przez te pierwsze tygodnie obronić, bo oczywiście później z biegiem czasu ta koalicja chętnych obok właśnie Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych była coraz większa, ale kluczowe były pierwsze dni i tygodnie tej wojny. Więc gdyby te pierwsze dni i tygodnie wyglądały inaczej, gdyby tutaj był inny rząd, no to myśmy dziś być może już w Polsce wyborów nie przeprowadzali albo przeprowadzali je w zupełnie innej atmosferze. I rzeczywiście te roku 2023 są pewną kontynuacją. To są pewną kontynuacją odpowiedzi o suwerenność Polski, bezpieczeństwo Polski. Bo jeżeli doszłoby do zmiany z niekorzyścią, mówię o swojej formacji politycznej, doszłoby do układu politycznego, w którym kilka czy kilkanaście de facto skłóconych partyjek miałby stworzyć rząd, który później musiał podejmować często bardzo trudne, kontrowersyjne decyzje. Przypomnę, to nie tylko wojna, ale także COVID w ciągu tych ostatnich 4 lat. Ogromne problemy z tym związane. To no, Polska stałaby nad przepaścią i będzie stała nad przepaścią. My dziś w doświadczeniu tego roku 2022, wybuchu wojny na Ukrainie, potrzebujemy po pierwsze kontynuacji, po drugie silnego i sprawnego rządu, który jest zdeterminowany podejmować być może niepopularne, trudne działania, ale które zagwarantują Polsce niepodległość. Bo zagrożenia, które stoją u naszych bram, są ogromne. Więc no, oczywiście o tym będą decydowali wyborcy, ale jeżeli chcą mieć bezpieczną Polskę, jeżeli chcą żyć w bezpiecznym kraju, no to wydaje się po tym, sprawdzam, które było w ostatnich 4 latach, wybór jest tylko jeden.
Na koniec jeszcze jedno, pana komentarz, panie pośle, do tej nieszczęsnej rakiety, która spadła i której nie wiemy, czy spadła w grudniu, czy może w ciągu ostatnich miesięcy czy tygodni. Komentarz autorski posła Bartosza Kownackiego. Co my, zwykli szarzy zjadacze chleba, o tym powinniśmy myśleć?
Pierwsze części sobie bardzo ostrożne, dlatego że na pewno nie jest tak, że można było taki obiekt zdejmować w trakcie lotu. Trzeba wykluczyć założenia, tylko że nie jesteśmy szczęśliwie w stanie wojny. Decyzje takie są podejmowane wobec tego w zupełnie innym tempie, w zupełnie innej sytuacji, bo może dojść na przykład do sytuacji, że jakiś mały obiekt latający samolot na przykład wyłączył nadajnik, czy zepsuty został nadajnik i byśmy strącili Bogu ducha innych ludzi. Proszę porównać Amerykanów, którzy mieli nad swoją przestrzenią powietrzną samoloty, balony szpiegowskie chińskie i długo zastanawiali się, czy w ogóle je zestrzelić, mimo że je cały czas obserwowali, wiedzieli, gdzie są, więc to w ogóle nie wchodziło w grę. Tak naprawdę trzeba ustalić, i to jest kluczowe, dlaczego ten obiekt znalazł się na terytorium Polski. Czy był to błąd systemu? A rosyjska technika nie jest specjalnie sprawna, zakładając, że to była rzeczywiście rosyjski sprzęt. Czy było to celowe działanie? Zupełnie wtedy trzeba inaczej reagować, przy czym, ponieważ Rosjanie będą dokładni, obserwują dokładnie to, co się stało, więc najlepiej jak najmniej na ten temat mówić, żeby Rosjanie nie potrafili tej sytuacji wykorzystać przeciwko Polsce, bo zakładając, że to było celowe działanie, to Rosjanie po pierwsze badali zdolności polskich systemów, reakcję polską i będą też próbowali używać miękkich narzędzi do tego, żeby wokół takiej sytuacji destabilizować, siać zagrożenie, siać różnego rodzaju wątpliwości. Od tego są odpowiednie instytucje, odpowiednie służby, żeby ustalić i podjąć reakcję. Podejrzewam, że im będzie w tej sprawie mniej wiadomo, tym Rosjanom trudniej będzie reagować i nie będą w stanie tego wykorzystać przeciwko nam. Choć rzeczywiście sam fakt jest poważny, niepokojący i pokazuje, jak Polska jest cały czas zagrożeniem, jak to, że tak, że nie prowadzimy wojny, nie znaczy, że za chwilę możemy musieć się bronić własnego terytorium, dlatego też potrzebna jest silna władza.
Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, był moim i państwa gościem w sieci Radia Wnet. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Radio Wnet, więcej niż radio. A z posłem Bartoszem Kownackim rozmawiał Tomasz Wybranowski. Wnet wiadomości, Jakub Duszak jest już w studio.
Dzień dobry, jest 5 maja, godzina 8 w tym wydaniu wiadomości. Rosyjskie drony w Kijowie, relacja Dmytra Antoniuka, polsko-japońskie memorandum o współpracy w zakresie wodoru oraz wybuch wulkanu w Gwatemali. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosyjskie drony zaatakowały wczoraj wieczorem centralne dzielnice Kijowa. Słychać było dziesiątki wystrzałów, dział przeciwlotniczych i serię karabinów maszynowych. Na niebie widoczne były rakiety lecące w kierunku wrogich celów. O szczegółach codziennej korespondencji prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Takiej intensywnej strzelaniny to ja jeszcze nie słyszałem. Oprócz oczywiście w marca ubiegłego roku, kiedy Kijów był w prawie w oblężeniu. Na razie jeszcze nie mamy oficjalnej informacji, ile tych dronów zostało zastrzelonych. Jeden z nich spadł niedaleko od dworca kolejowego, co spowodowało pożar niestety. Na szczęście nikt nie został ranny albo zabity.
Mówił korespondent Radia Wnet z Kijowa Dmytro Antoniuk. Cała relacja na Wnet FM. Podpisano memorandum o współpracy polsko-japońskiej w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Doszło do tego wczoraj wieczorem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Szefowa resortu klimatu Anna Moskwa wyraziła nadzieję, że dzięki tej współpracy wodór stanie się naturalną częścią polskiego ciepłownictwa, energetyki, transportu i przemysłu.
W Polsce produkowane są wodorowe autobusy. Działa 7 aktywnych dolin wodorowych, co dodatkowo wzmacnia i pokazuje daleką perspektywę rozwoju tej technologii na rzecz transformacji. Omówiliśmy wiele obszarów naszej współpracy. Tych obszarów już istniejących jest dużo. Nakreśliliśmy sobie nowe obszary współpracy. Wśród nich jest poza wodorem między innymi CCS.
Mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W imieniu Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii dokument podpisał Yasutoshi Nishimura. Szef Wagnerowców Jewgeni Prigozin opublikował w internecie nagranie, na którym pokazuje ciała swoich najemników, którzy zginęli w walce. W niewybrednych słowach oskarża szefa rosyjskiego Monsergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii Waleria Gerasimowa o celowe sabotowanie dostaw amunicji. Konflikt wśród rosyjskiego dowództwa narasta, komentuje nagranie ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Jak podkreśla, konflikty na Kremlu i chaos w dowodzeniu sprzyjają błędom Rosjan, a takie błędy są z ukraińskiej perspektywy korzystne. Jednocześnie ekspert zaznacza, że nawet jeśli oddziały Wagnera będą wycofane z frontu, Rosjanie mają wciąż na tyle dużo rezerw osobowych, aby wypełnić tę lukę. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan będzie w weekend w Arabii Saudyjskiej. Przeprowadzi rozmowy z politykami tego kraju oraz swoimi odpowiednikami z Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sullivan zapowiedział, że z przedstawicielami tych krajów będzie omawiał nowe obszary współpracy między Indiami a Zatoką Perską oraz Stanami Zjednoczonymi. Rozmowy skupią się też na konflikcie w Jemenie czy irańskiej broni nuklearnej. W tle podróży amerykańskiego przedstawiciela są napięte w ostatnim czasie stosunki między USA a Arabią Saudyjską. Spory dotyczą między innymi kwestii energetycznych czy polityki królestwa wobec Rosji, Iranu i Syrii. Sullivan przekazał, że Waszyngton jest zaangażowany w regionie, stosuje strategię realistyczną i pragmatyczną, która opiera się na 5 filarach: partnerstwie, odstraszaniu, dyplomacji i deeskalacji, integracji oraz wartościach. Przywódca radykalnej prawicowej grupy Proud Boys Enrique Tarrio oraz 3 innych członków organizacji zostali uznani przez sąd w Waszyngtonie za winnych zmowy w celu wzniecenia buntu w związku z planowaniem i uczestnictwem w zamieszkach na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Tarrio został skazany, mimo że nie brał bezpośredniego udziału w ataku. Działacze Proud Boys Enrique Tarrio, Ethan Nordin, Joe Biggs i Zachary Rell zostali uznani za winnych przez ławę przysięgłych 31 z 46 postawionych im zarzutów, w tym najcięższych. To jest zmowy w celu wzniecenia buntu, zmowy, by zakłócić zatwierdzenie wyników wyborów prezydenckich przez kongres i zakłócenia połączonej sesji kongresu. Za każdy z tych 3 zarzutów grozi do 20 lat więzienia. Po erupcji wulkanu Fuego na południu Gwatemali z 5 pobliskich miejscowości ewakuowano 1054 osoby. Władze zdecydowały również o zamknięciu głównej trasy na zboczach tego najbardziej aktywnego wulkanu w Ameryce Środkowej. Szef służb ratunkowych Gwatemali przekazał, że ewakuowane osoby tymczasowo schroniły się w hali sportowej. W strefie zagrożonej mieszka ponad 130 tysięcy osób. To obszar oddalony kilkadziesiąt kilometrów od stolicy tego kraju. Wulkan Fuego wczoraj rano zaczął wyrzucać z siebie fale gorących gazów i błota. W efekcie utworzyła się chmura gazowo-pyłowa, która wzniosła się na wysokość ponad 6 tysięcy metrów. Z krateru wyrzucane są też skały wulkaniczne, stwarzające zagrożenie dla pobliskich wsi. W 2018 roku rzeki lawy z wulkanu Fuego zdewastowały wioskę San Miguel Los Lotes. Zginęło wtedy 215 osób, a ponad 200 zaginęło.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na wschodzie kraju słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do około 10 stopni na północy, przez 17-18 stopni w centrum, po 19-20 stopni Celsjusza na południu.
Prognoza pogody.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Iga Świątek jest w finale WTA, turnieju WTA w Madrycie. W nim zagra z Aryną Sabalenką, ale najpierw o tym, co działo się w nocy. Iga Świątek w półfinale pokonała Weronikę Kudermietową 6-1, 6-1. Zaledwie godzina i 19 minut. Tyle trwał mecz Igi Świątek. To jest 9 wygrana z rzędu naszej tenisistki. No i drugi z kolei wielki finał dla Igi Świątek, bo przecież jeszcze niedawno, pod koniec kwietnia, Iga grała w wielkim finale turnieju w Sztuczce. Stuttgarcie. Tam jej rywalką była Aryna Sabalenka. Nie inaczej będzie teraz w Madrycie. No i wysoka dyspozycja obydwu tenisistek świadczy o tym, że mamy chyba liderki. Stabilna, wysoka forma i Igi Świątek, i Aryny Sabalenki. Właśnie Iga Świątek dla Canal Plus mówiła o tym tak. Jesteśmy stabilne w formie, co jest dobrym przykładem dla WTA i mediów, które przez wiele lat mówiły, że damski tenis jest niestabilny. My pokazujemy, że jest inaczej. Ten mecz, finał w Madrycie w sobotę o godzinie 18:30. Ciekawie, jeśli chodzi o turniej w Madrycie panów, wczoraj w ćwierćfinale odpada Stefanos Tsitsipas. Grek, finalista tegorocznego Australian Open, przegrywa z dopiero 65. w rankingu ATP Janem Lenardem Struffem. Niemiec dzisiaj o godzinie 20:00 zagra w półfinale z Asłanem Karaciewem, a wcześniej o 16:00 Carlos Alcaraz zmierzy się z Chorwatem Borną Cioriciem. Wczoraj wielki mecz we Włoszech. Napoli po 33 latach zdobywa Scudetto, zdobywa Mistrzostwo Włoch. Wczoraj Napoli remisuje z Udinese 1-1, ale ten remis wystarcza, aby mieli swój trzeci tytuł w historii. Pierwszy w 87, drugi w 1990, no i dopiero po 33 latach kolejny tytuł. Trener Luciano Spalletti, mimo że jego kontrakt wygasa z końcem roku, to właśnie po tym wczorajszym sukcesie już jest pewny, że zostaje w klubie. To ogłosił właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis. No a my cieszymy się, że Piotr Zieliński, że Hubert Idasiak i Bartosz Bereszyński są mistrzami Włoch, bo przecież oni do tej drużyny Napoli należą. Dzisiaj o godzinie 13:30 bardzo ważny mecz hokejowy. Polska-Rumunia, Mistrzostwa Świata Dywizji 1, a jeżeli wygramy, to pierwszy raz od 2002 roku w przyszłym roku zagramy w Mistrzostwach Świata Elity. Ten mecz o godzinie 13:30. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne za godzinę. Dziękuję.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłasko, Nabukow, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę o 8:00. Zapraszam do słuchania.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Reklama.
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej zaprasza na koncert upamiętniający 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim pod tytułem Pieśni Wolności. Wystąpią Stan Breckenridge i Danuta Błażejczyk z zespołem. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 8 maja o godzinie 19 w Teatrze Palladium. Wstęp wolny. Szczegóły na www.fundacjauv.org.pl i na www.palladium.pl.
Po reklamie.
Tak, powtarzam, o tych piątkach, 5 maja, piątek, godzina 8:10, pan profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, jest już przy krakowskim przedmieściu 79 i może stoi na balkonie i patrzy z zewnątrz na swoje królestwo. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Zamku Królewskim, co działo się na Zamku Królewskim i co będzie działo się na Zamku Królewskim, ale zanim to nastąpi, zespół Bajka i piosenka Rozum i Serce. to był zespół Bajka.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka jest profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Piosenka dotyczyła zespołu Bajki Rozumu i Serca. Wyraźnie pani, która śpiewała, opowiada się za sercem, a pan profesor?
No ja też za sercem, ale rozum tutaj powinien być włączony również.
Rozum był włączony w czasie, kiedy nasi przodkowie uchwalali Konstytucję 3 maja. Te obchody w tym roku były jakieś szczególne?
Nie, to znaczy to jest taka bardzo dobra tradycja, która jest utrzymywana na zasadzie powtarzania. W ten sposób przyrasta właśnie pamięć i przyrasta tradycja. I już jest taka sekwencja wydarzeń. Jest msza w katedrze, pan prezydent bierze w niej udział, przechodzi na piechotę do zamku, chwila przerwy, później jest uroczystość gala orderowa, wręczanie orłów białych. Znowu krótka przerwa, wychodzi na plac zamkowy, przemówienie z okazji święta, no i później kąpiel w tłumie, tak jak robili to monarchowie, czyli podejście do zgromadzonych i przejście na piechotę do Pałacu Prezydenckiego. To już jest utrwalone i tak powinno zawsze być i już zostać na następne wieki.
A jak to wyglądało 3 maja 1791 roku?
No, oczywiście inaczej. Nie było to święto. To było ważne wydarzenie polityczne, przeprowadzone z zaskoczenia w konspiracji. Najpierw król z gronem bliskich współpracowników przygotowywał tekst konstytucji. W noc poprzedzającą uchwalenie było zebranie też nie na zamku, tylko w trybie tajnym uzgadniane ostatnie szczegóły. Później zawiadomieni specjalnie posłowie w liczbie 182 przybyli na miejsce obrad Sejmu, czyli na Zamek Królewski, bo tutaj mały wtręt. Normalnie Zamek Królewski jest siedzibą monarchy, a w Polsce było inaczej. Mianowicie, oczywiście było to miejsce, gdzie mieszkał i urzędował król, ale również tam była to rezydencja dwóch instytucji pochodzących z wyboru, czyli Sejmu i Senatu. I to było również takie faktyczne pokazanie ustroju Rzeczypospolitej. Otóż posłowie przybyli właśnie na zamek i rozpoczęły się obrady gdzieś koło godziny 11 przed południem. Trwały do wczesnego wieczora, do mniej więcej 6 po południu. I na placu zamkowym zgromadzili się i mieszczanie, i przybyła szlachta. Duży tłum, który no, dopingował posłów do zakończenia obrad w drodze uchwały konstytucyjnej. Ustawa rządowa została przyjęta i wtedy większość przeszła do kolegiaty warszawskiej. A król z najbliższą świtą, takimi najwierniejszymi, najbliższymi współpracownikami przeszedł takim korytarzykiem, który w tej chwili nie istnieje, bezpośrednio do kościoła. Także ta scena, która jest uwieczniona na obrazie Jana Matejki, możemy go oglądać na Zamku Królewskim właśnie, to jest sceną oczywiście wyobrażeniową i ona się o tyle zgadza, że rzeczywiście był ogromny tłum na tej ulicy Świętojańskiej, natomiast sam król szedł od tyłu bezpośrednio do zakrystii.
A jak wygląda teraz ta sala, w której obradowali posłowie, którzy zdecydowali o tym, że konstytucja 3 maja będzie, że konstytucja, nowa konstytucja będzie w Rzeczpospolitej obowiązywać?
Ta sala jest właściwie taka sama, jak była wtedy. Jest ta galeryjka.
Same meble?
No nie, meble już niestety nie. Zresztą meble zostały zniszczone po detronizacji cara Mikołaja I. Jak wybuchło powstanie listopadowe w 1830 roku, to w styczniu Sejm się zebrał znowu w tradycyjnym miejscu na zamku i uchwalił detronizację cara z urzędu króla polskiego. I w odwecie, po stłumieniu powstania, w odwecie Rosjanie spustoszyli, zniszczyli całe wyposażenie tej sali i również dwóch pomieszczeń obok.
I teraz, czyli sala wygląda, jest odtworzona, natomiast meble nie są autentyczne, a jest jakiś autentyczny mebel z epoki Stanisława Augusta?
Tak, ten najważniejszy, tron. Tron
jak
królewski.
On się zachował? No,
historia Polski jest pełna
niespodzianek
i cudownych zdarzeń, na szczęście. On jakimś cudem właśnie to spustoszenie ruskie przetrwał. Mówię o tym właśnie w 30, na przełomie 31 i 32 roku. No i później, w czasie II wojny światowej, został przez grupę muzealników z Muzeum Narodowego wyniesiony zaraz na początku września. Jak wybuchł pożar po tym ostrzale artyleryjskim 17 września 39, to wynoszono bardzo dużo wyposażenia, ale trony już były wtedy w piwnicach Muzeum Narodowego i przetrwały zarówno okupację, jak i później zniszczenie Warszawy na sam koniec 44 roku.
Ostatni tron ostatniego króla Polski, który niestety abdykował i to była jego największa wada.
Tak, to znaczy to panowanie Stanisława Augusta dzieli się na takie dwie części. Na początku próbował zmienić i ustrój i wyzwolić się spod kurateli carycy Katarzyny. I to była polityka prowadzona świadomie dla powiększenia tej niezależności i stworzenia suwerennych rządów w Polsce. No a później to rzeczywiście się załamał. Najpierw zdradził konstytucję, ustawę rządową. No, później zaczął już wręcz kolaborować z carycą, no a na koniec abdykował i bardzo uniżenie, pokornie wręcz, tak w sposób kompromitujący prosił o datki.
A ta abdykacja, znaczy spakował oczywiście nie walizki, bo miał więcej niż jedną walizkę, bo nie podróżował Ryanairem, a zupełnie innymi środkami lokomocji, ale ten w dniu abdykacji wyprowadził się z Zamku Królewskiego, zabrał swoje przedmioty, berło na pamiątkę i do swojego pałacu się udał, w którym zamieszkał, czy jak to było?
Nie, no tam regalia, oczywiście nie miał prawa ich ruszyć. Zresztą jego łańcuch Orła Białego, który był jednym z regaliów, czyli takim atrybutem władzy królewskiej i jego majestatu, no on przetrwał do dziś dnia i też go można na zamku obejrzeć. Natomiast rzeczywiście regalia zostały i on z małą świtą, małą grupą dworzan udał się, najpierw został na zamku, bo to nie było tak, że musiał z godziny na godzinę się wyprowadzić, później do Grodna, a później do Petersburga i tam zmarł.
W dwa lata po abdykacji w 1997 roku rozmawiamy w przeddzień koronacji, która będzie w Londynie, koronacji następcy Elżbiety II. Ta ostatnia koronacja w Polsce jak wyglądała?
No, to jest ryt, który został ustalony jeszcze na przełomie XIII i XIV wieku. Jest Ordo Coronandi, czyli właśnie taki sposób, rytuał koronacyjny. I on był przestrzegany przez wszystkie koronacje I Rzeczypospolitej. Była ustalona kolejność niesienia insygniów koronacyjnych z mieczem, berłem, koroną. Każdy z dostojników niósł i później wręczał koronowanemu. Biskupi, odprawiając mszę, udzielali namaszczenia olejami świętymi, bo był to pomazanie zboży. No i musiało być wykrzyknięte radzi, radzi, radzi trzykrotnie, czyli lud, a naprawdę to dworzanie i rycerstwo akceptowało przez aklamację ten ryt, czyli wyniesienie na tron. To jest bardzo ścisła sekwencja gestów, zachowań i działań takich formalnych. No i on był przestrzegany bardzo ściśle. Podobnie teraz będzie w Londynie, w opactwie westminsterskim. To jest za każdym razem. Te rytuały koronacyjne między dynastiami czy między krajami się troszkę różnią, ale generalnie to jest ten sam model, który jeszcze się wywodzi z czasów karolińskich, Karola Wielkiego i przełomu VIII i IX wieku. Czyli to ma ponad 1200 lat.
I w Polsce się już nie powtórzy.
No, nie jesteśmy monarchią, jesteśmy republiką. No, ale pamięć o tym rytuale w jakiejś formule przetrwała do dziś dnia, ponieważ prezydent uczestniczy w mszy i ten rytuał jest jakoś w tej chwili odnowiony. On nie jest ani tak rozbudowany, ani tak majestatyczny, jak to w wypadku monarchii się odbywa. Również jego rodowód nie jest tak długi. No, ale takie rytuały tworzą pewną tradycję i pewien majestat państwa.
3 maja miał pan okazję rozmawiać z prezydentem. Prezydent był w Zamku Królewskim w Warszawie. Ja przypominam, gościem Poranka Wnet jest profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego. Zaraz o tych monarchach porozmawiamy, ale miał pan okazję zapytać, albo prezydent mimochodem powiedział coś na temat swojej podróży na koronację Karola III?
Tak, rozmawialiśmy o tym. Oboje państwo, prezydentostwo się wybierają i już jest bardzo dokładnie wiadomo, jak będzie wyglądała ich wizyta w tym momencie samej koronacji. Jadą autokarami. Nie jadą każdy osobno, tylko są gromadzeni po mniej więcej 10-15 osób z tego to zgromadzenia, towarzystwa monarchów, prezydentów, premierów zaproszonych na tę uroczystość. No i podjeżdżają w miejsce ustalone, przesiadają się do autokarów, tam czekają na wszystkich, na odpowiedni moment, więc to się przedłuża. No i później pojadą właśnie do katedry. Mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, troszkę się żartując, trochę się śmiejąc, no ale to jest rzeczywiście wielka rzecz i wielka taka celebra, która jest przez wszystkich akceptowana na całym świecie.
I chyba jest to ostatnia taka, znaczy nie ostatnia w historii Europy, ale ostatnia taka monarchia, która w ten sposób jest obserwowana przez cały świat. To jeszcze pozostałość po Imperium Brytyjskim.
No i po tradycji sięgającej do Wilhelma Zdobywcy, czyli do XI wieku, bo ta całkowita zmiana dokonała się wraz z najazdem normańskim w 1066 roku, więc znowu jest to, prawda, 950 lat ponad.
W języku symboli koronacja w Londynie, a defilada w Moskwie.
No, jak mówimy o Londynie i o defiladach, to ja cały czas pamiętam, jak zostaliśmy po II wojnie światowej wykluczeni z tej defilady zwycięzców, którą w Londynie organizowano, i uważam to za ogromny despekt i ja osobiście o tym pamiętam. Uważam, że te sprawy jeszcze nie zostały skwitowane i powinniśmy w jakiś sposób zażądać rewanżu, bo takie sprawy symboliczne, przecież minęło wiele dziesiątków lat od tego czasu. No, ale one powinny być w jakiś sposób załatwione do końca. No, a defilada w Moskwie to jest defilada żałosna, dlatego że mamy do czynienia z agresorem, z bandytyzmem i ta defilada w żaden sposób nie będzie ani triumfalna, ani podniosła, ani przynosząca chwały defilującym również.
W Zamku Królewskim w Warszawie. Taka jakby właściwie od momentu, kiedy z ruin z powrotem został odbudowany, to jest tak, że ten Zamek Królewski domaga się swoich praw i królewskości. Takie mam przynajmniej wrażenie. A teraz jest takim jednym z centrów życia politycznego stolicy czy Rzeczpospolitej. Wizyta prezydenta Bidena. 2 razy występował na Zamku Królewskim. Wizyta prezydenta Zełenskiego. przedtem taka wielka debata między prezydentami związanymi z Rzeczpospolitą przy okazji Konstytucji 3 maja, o ostatniej wizycie Zełenskiego. Proszę, panie profesorze, opowiedzieć parę anegdot.
Małe sprostowanie. Mianowicie zamek nie jest centrum życia politycznego. Odbywają się tam wizyty, spotkania, czasami ważne rozmowy, ale to jest znak, który ma pokazywać chwałę polskiej historii i wielkość Rzeczypospolitej. Znak piękny, zrozumiały na całym świecie i jednocześnie tworzący takie dekorum, czyli takie miejsce piękne, tło wspaniałe. No i dlatego tam przybywają właśnie znamienici goście. Na przykład we Francji takim miejscem jest Wersal i on też nie jest miejscem politycznym, natomiast tam prezydent Macron, czy każdy prezydent Francji organizuje takie spotkania. Prezydent Zełenski przybył na zamek dokładnie tak w tym samym celu, jak uczynił to prezydent Biden, żeby wygłosić przemówienie, żeby być zobaczonym i żeby to był jasny znak, że ten punkt na mapie kulturalnej, historycznej, no i również rzeczywiście politycznej Polski jest, ułatwia mu wygłoszenie przekazu. Przybył od dołu, od Arkad Kubickiego. Także tam było krótkie spotkanie. Wygłosił przemówienie na dziedzińcu zamkowym. No i rzeczywiście to było przemówienie, które zostało poprzedzone takim spotkaniami bardzo nieformalnymi. Niektóre się odbywały w korytarzach, ponieważ tłum zarówno ochrony, jak i osób towarzyszących był ogromny, więc nawet te dość obszerne korytarze no, z trudem mieściły wszystkie te osoby.
Miał pan okazję rozmawiać przez chwilę z prezydentem Ukrainy. Co pan powiedział prezydentowi?
Nie, to była bardzo kurtuazyjna rozmowa. Właściwie dzień dobry. Bardzo miło, że pan przybył na zamek. A on powiedział, że zamek jest miejscem tak ważnym, że nie mógł nie przybyć. Więc to była bardzo miła, ale taka zdawkowa.
Pan profesor z naszego balkonu patrzył na Zamek Królewski. Tego dnia zmieniono flagę na Zamku Królewskim. Dlaczego?
No nie, no...
Biało-czerwona została zamieniona na taką flagę z orłem.
A nie, no to jest flaga prezydencka Rzeczypospolitej. No i to robimy, ale od strony Wisły na fasadzie wyświetlamy przy takich okazjach również flagi różne i była flaga polska z ukraińską. To bardzo efektownie wygląda, więc wszyscy, którzy patrzą z brzegu Praskiego albo jadą Wisłostradą, widzą ogromną, imponującą fasadę zamku, na której wyświetlane są flagi. 3 maja wyświetlamy polską flagę, a z okazji wizyty prezydenta Ukrainy były dwie flagi, polska i ukraińska.
A z okazji wizyty prezydenta Bidena?
Była również amerykańska i tu rozmowa była nieco dłuższa z prezydentem Bidenem, bo rzeczywiście te rozmowy trwają mniej więcej 30 sekund, tak, ale moja rozmowa z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych zaczęła się od tego, że głośno wykrzyknął podziękowania, że zgodziłem się go przyjąć po raz drugi. Więc ja się roześmiałem i powiedziałem, że to jest przywilej i honor móc go gościć. I od tego się zaczęła taka krótka rozmowa na temat jego pobytu. Ja powiedziałem, że byłem wcześniej na Mazurach. On się zainteresował, gdzie... Więc mu powiedziałem, że to było niedaleko stacjonowania oddziałów amerykańskich w Orzeszu, na co on powiedział, że to bardzo dobre miejsce. Ja go tam zaprosiłem, powiedziałem, żeby następnym razem, jak przyjedzie do Polski, to żeby koniecznie przybył do tej parafii i do tego miejsca, gdzie ja mam tam jakiś swój domek. On się bardzo tym znowu zainteresował i poprosił, żeby podać adres do jego kancelarii. i umówiliśmy się, że przy następnej wizycie odwiedzi Mazury.
A czy prezydent Biden wiedział, że rozmawia z byłym wiceministrem obrony narodowej?
Nie, nie wiedział i to jest już historia.
Do tej historii się nie wróci. Nie będziemy rozmawiać o obronie narodowej, ale o planach, bo Zamek Królewski w Warszawie musi zdobywać coraz to nowe dzieła sztuki, bo te, które w nim były, uległy bardzo dużemu zniszczeniu.
No tak, ale jest taka historia, która jest w tej chwili dla nas rzeczywiście bardzo aktualna. Mianowicie Stanisław August Poniatowski u swojego ulubionego malarza, zresztą miał ich dwóch, Bacciarellego i Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. Otóż u Canaletta zamówił na pierwszą serią, którą chciał posiadać, były widoki Rzymu. Król bardzo był i smutny, i taki rozczarowany, że nie udało mu się odbyć takiej podróży po Italii, takiego Grand Tour, który wtedy był w modzie. No i po dziś dzień jeździmy tam z przyjemnością. Otóż zamówił kilkanaście obrazów przedstawiających Rzym starożytny i Rzym z XVIII wieku. I ta seria, ponieważ była prywatną własnością monarchy, uległa całkowitemu rozproszeniu. Teraz natrafiliśmy na obraz należący do tej serii. 4 lata temu udało mi się kupić w Londynie pierwszy obraz z tej serii i on wisi na zamku. W tej chwili wiemy, gdzie jest drugi, więc proszę trzymać kciuki, żeby nam się udało go kupić. Cena jest naprawdę okazyjna, więc są przeszkody formalne ze strony włoskiej, ponieważ został zaliczony do takich specjalnie ważnych dla Włochów dóbr kultury. No ale mam nadzieję, że pokazując proweniencję i całą tą historię tego obrazu, uda nam się
przekonać. To jest obraz, który zamówił kiedyś Król Polski?
Tak, ten obraz zamówił Król Polski, został wykonany tu w Warszawie i do początku XIX wieku był na zamku.
I on, to jest ten obraz rzymski, czy obraz przedstawiający Warszawę?
Nie, to jest obraz rzymski, bardzo piękny, niesłychanie efektowny, więc w tej chwili nie myślimy, jak zebrać pieniądze, bo wydaje się, że to będzie stosunkowo łatwe, natomiast no, będziemy prosić stronę włoską, żeby zgodziła się nam go sprzedać, żeby udzieliła zgody na wywóz z Italii.
A jak wiele obrazów udało się za pana kadencji kupić i na własność przejąć Zamku Królewskiego?
Obrazów to ja nie liczyłem, natomiast wszystkich dzieł sztuki, mebli, porcelany, rzeźb i biskwitów oraz obrazów, w sumie to jest prawie 800 obiektów.
Dużo.
No, bardzo dużo. To jest w ciągu 5 lat, to jest ogromna akcja zakupowa i w to jest zaangażowany cały zespół kustoszy na zamku, ponieważ w każdy zakup jest dyskutowany, omawiany, zarówno pod kątem wartości historycznej i estetycznej, jak i dopasowania do profilu zamku, do naszej kolekcji.
A czy jest coś, z czego chce słynąć Zamek Królewski w Warszawie, że to na pewno jest i na pewno jest to najważniejsza kolekcja w Polsce czy w Europie?
No w Europie to nie, bo takie kolekcje to one przyrastają nawet nie latami, tylko pokoleniami, tak. Ale chcemy być partnerem. Partnerem tych najlepszych muzeów, właśnie Luwru, Uficjów, Prado. Rzeczywiście to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będą spełnione 3 warunki naraz. Po pierwsze, wielkie wystawy. Takie ważne, zauważalne, efektowne, przyciągające uwagę specjalistów i publiczności. I to robimy konsekwentnie i staramy się to pokazywać. Druga rzecz to jest wielkie kompetencje pracowników zawodowych i to całej ekipy. I kustoszy, i działu technicznego, i działu prawnego. A trzecia rzecz to jest wielka kolekcja. To rzeczywiście tutaj nie będzie ona na miarę Luwru, ale w paru punktach, myślę tu o karawadzionistach, uważam, że nasza kolekcja porcelany już w tej chwili zaczyna być naprawdę na miarę, na skalę międzynarodową, na miarę najlepszych zbiorów w Europie. To jest również, to są apartamenty królewskie, wyposażenie, chcemy je, ich rangę podnosić, doposażać, wypełniać. No i te dzieła sztuki sztuki, na razie pojedyncze, no ale mamy dwa wspaniałe portrety Rembrandta z daru Karoliny Lanskorońskiej. Mamy różne bardzo dobre, kilka bardzo dobrych obrazów, takich w skali międzynarodowej, które nam z całą pewnością każde muzeum na świecie chętnie by pożyczyło albo miało u siebie. W tej chwili nasz obraz niedawno kupiony, zresztą Cud wody na pustyni Jacopa Bassano, jest w Wenecji, w Galerii Akademii, na wystawie czasowej. Bardzo nas prosili i już nam tego zazdroszczą.
I może będą zazdrościć innych rzeczy. Czy szykuje się w najbliższym czasie jakaś wielka wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie?
Tak, szykuje się wielka i to w podwójnym sensie. Po pierwsze, będzie to duża wystawa, gdy chodzi o liczbę obiektów. Po drugie, będzie to naprawdę wielka wystawa, gdy chodzi o pomysł i przekaz. To będzie włoskie Quattrocento. XV wiek, Florencja, Siena i pokazanie, w jaki sposób renesans włoski, a później europejski, wykorzystywał tradycję, historię starożytną. Więc wystawa się będzie nazywała Przebudzeni, właśnie taki powrót do starożytności, i otwieramy ją w połowie lipca.
W połowie lipca, czyli na czas wakacji, przez całe wakacje będzie?
Przez całe wakacje do połowy października. Przez 3 miesiące wystawa będzie pokazywana na zamku. Wszystkich już teraz zapraszam.
Kolejki na Zamek Królewski, czy są jakieś statystyki? Coraz więcej ludzi przyjeżdża i odwiedza Zamek Królewski?
Tak, rzeczywiście z przyjemnością i dumą widzimy rosnącą frekwencję. Na zamku mogę zdradzić tutaj no nie tyle tajemnicę, co powiedzieć anegdotę taką odnośnie ostatnich dni. Mianowicie 3 maja żeśmy otworzyli zamek dopiero po uroczystościach, czyli o 14 i był otwarty do wieczora, do 18. W ciągu tych 4 godzin na zamek przyszło ponad 2,5 tysiąca osób. Kolejka stała aż do kolumny Zygmunta. Można ją było widzieć również z okien Radia Wnet.
Noc muzeum się zbliża, rozumiem, Zamek Królewski też będzie stał otworem.
Naturalnie. Wszystkich zapraszamy. Proszę przychodzić.
Jeszcze jutro jakiś jest piknik, coś się będzie działo.
Tak, jutro są z kolei urodziny księcia Józefa Poniatowskiego. Pałac pod Blachą to była jego rezydencja. To jest część zamku, przylegająca bezpośrednio do głównego korpusu. I będzie piknik, będzie sesja naukowa o księciu Józefie, księstwie warszawskim, o okresie właśnie tego powrotu, czy próby powrotu do niepodległości. No i będą również rekonstruktorzy. Będzie się dużo działo na dziedzińcu Pałacu pod Blachą i wszystkich również zapraszamy do środka na obejrzenie wnętrz, które w tej chwili pieczołowicie wypełniamy obiektami z epoki napoleońskiej i okresu właśnie po Konstytucji 3 maja, czyli te mniej więcej 20 parę lat okresu ostatnich lat Rzeczypospolitej.
Profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, jest gościem Poranka Wnet. Do studia przyszła Małgorzata Wołczyk. Panie profesorze, pani
dzień dobry.
Redaktor też specjalizuje się w monarchii, tylko w monarchii hiszpańskiej. Zapytam się tylko, czy byłaś na Zamku Królewskim w Warszawie ostatnio?
Przechodzę wielokrotnie, ale byłam w styczniu, tak, wtedy do rzeczy mieliśmy uroczystość w sali balowej przyznania Nagród Strażnika Pamięci, także no, stosunkowo niedawno.
Ale nie być na uroczystości, a zwiedzać, zobaczyć, jak wyglądają komnaty królewskie, miejsce, gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja, podziwiać Canaletto, to wszystko jest na Zamku Królewskim.
Tak, jak tylko skończymy audycję, od razu pobiegnę.
Ruszamy, panie dyrektorze. To my zajmiemy się teraz Hiszpanią przez chwilę. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest sąsiedzka wizyta. My w takiej kamienicy mieszczańskiej sobie mieszkamy na pierwszym piętrze, wychodzimy na balkon i patrzymy, a tu Zamek Królewski, kolumna Zygmunta. O tym Zygmuncie zaśpiewał dzisiaj Grzegorz Wasowski, zespół Raperzy z Nadwisły. Nie wiem, czy pan profesor słyszał kiedyś Raperów z Nadwisły, Poczet Królów Polskich.
Nie, nie słyszałem.
A to też polecam. profesor Wojciech Falkowski był gościem Poranka Wnet, a my teraz zapowiemy z Małgorzatą piosenkę, którą przygotowałaś specjalnie na dzisiejszy poranek. Jest hiszpańskie piosenki, jak odwrócisz się, tam jest numer 5 i numer 6.
Tak.
To są piosenki wybrane przez ciebie. Którą i dlaczego będziemy słuchać i o czym ta piosenka jest?
Będzie śpiewał Dawid Otero w duecie ze Rozalan. Piosenka Baile, tytuł, czyli taniec. To będzie o takim ekstatycznym tańcu miłości, co w przypadku Hiszpanów jest dosyć typowym tematem, prawda? Taniec, miłość, zmysłowość. Także obudzić, pobudzić słuchaczy.
No to słuchamy. Była piosenka wybrana przez Małgorzatę Wołczyk z dedykacją dla wszystkich, którzy uczą się języka hiszpańskiego. Bo to piękny język. Małgorzata Wołczyk złapana w sieci, bo przedstawiałem się przez lata jako dziennikarka tygodnika Do Rzeczy, a teraz jest to tygodnik sieci i portal w polityce, nieprawdaż?
Tak, no powiedzmy, że formuła współpracy, jak to się mówi, wyczerpała się z redakcją Do Rzeczy i teraz mam zaszczyt reprezentować redakcję tygodnika sieci.
Powiedz, co w Hiszpanii mówią o Polsce.
Właśnie, jest to uważane taki etap, taki troszeczkę nazwałabym to jednak kampanii antypolskiej wzmożonej. Przedtem byliśmy już jakoś tam przyzwyczajeni, że Polska jest w takim oku cyklonu jako kraj, prawda, rzekomo niepraworządny. Teraz to wszystko łączy się w kontekście wojny na Ukrainie i tym jednak wielkim antyamerykanizmem Francuzów i Hiszpanów. No ja przyznam, że jako osoba, która codziennie śledzi media, Twittery hiszpańskie, ale też francuskie, 1 maja ukazał się artykuł w dość popularnym takim medium Ok Diario hiszpańskim, właśnie zatytułowany, że Polska chce przyłączenia 3 regionów zachodniej Ukrainy w zamian za pomoc humanitarną i militarną.
Czyli propaganda rosyjska.
Oczywiście, więc jedyne, co mogłam zrobić, to złapałam za telefon do redakcji. No oczywiście automatyczna sekretarka, więc się nagrałam, że jest to absolutnie artykuł dyktowany przez propagandę rosyjską. Napisałam też list do szefa redakcji, więc odpowiedział mi od razu, że żebyśmy nie mieli wątpliwości, że Ok Diario jest zawsze po stronie Ukrainy i Polski, co jednak no, pobrzmiewało bezczelnością, bo po prostu tekst cytował źródła rosyjskie, ale też no, jak gdyby skomentował to w ten sposób, że Polska ma ogromny apetyt i ponieważ czuje się poszkodowana po wojnie, po traktatach paryskich, ponoć w 1947. Także to jest nasz rachunek wystawiony Ukrainie, żeby odzyskać regiony zachodnie. Więc ten artykuł niestety wciąż wisi. Ja też oczywiście, co zawsze robię, apeluję do ambasady w Madrycie, aby reagowała i zareagowała dopiero wczoraj, 4. Ale no cóż, jak może zareagować ambasada, tweetując, prawda, w mediach społecznościowych o dezinformacji tego dziennika. No ale Hiszpanie nie czytają przecież Twittera ambasady polskiej, więc to wszystko jest dosyć smutne, bo to już 5. dzień, kiedy ten artykuł wisi, a to nie jest jedyny artykuł. Zaczyna się, mam wrażenie, zaczyna się właśnie taka wojna propagandowa prowadzona przez Rosję piórami i rękami dziennikarzy zachodnich. Tutaj może troszeczkę zareklamuję mój artykuł w sieci, który wyjdzie w poniedziałek. Ja zrobiłam takie małe śledztwo powiązań geopolityków głównych francuskich z Kremlem. To naprawdę po nitce do kłębka, to bardzo widać.
Francuskich czy hiszpańskich?
Francuskich, tak, bo przyznam, że też obserwuję Francję. Znam język i bardzo mnie boli to, co się ukazuje też w mediach francuskich. To też taka kampania ze strony niektórych polityków, na przykład dawniej bardzo takiego przyjaznego wobec nas Erika Zemmura, który uważa, że Polska narzuca swoją wolę Francji, prawda? Że no wszystko szczegółowo będzie w tym artykule. Ale to, co dzieje się we Francji i Hiszpanii ostatnio, daje do myślenia po prostu, że mam taką roboczą tezę, że pierwszy etap, który oglądałam, bywając bardzo często w Hiszpanii, przecież jestem tam co 2-3 miesiące, ale też we Francji, więc pierwszy etap był taki, ojej, wojna, prawda, biedna Ukraina. Ten etap szybko już po wakacjach się zakończył i rozpoczął się taki w opinii publicznej hiszpańskiej czy francuskiej etap, taki, bym powiedziała, no nudne to już wszystko, prawda? No już mogłaby się poddać ta Ukraina, bo przeszkadza nam, prawda, inflacja nam przeszkadza, obrazki wojenne, prawda, no jakoś tam nie służą konsumpcji i radosnemu życiu, więc był taki etap zmęczenia. Teraz to, co obserwuję z niepokojem, zaczyna się taka kampania oczerniania Polski i szukania winnych po stronie Polski i Ukrainy. To znaczy to, co zawsze też mówiłam, że ze względu na bardzo antyamerykańskie nastroje w Hiszpanii, i też dawne wojny, prawda, z Anglosasami. Hiszpania nigdy nie była zwolennikiem NATO, była przymuszona właściwie do wejścia do NATO, bo taki dano jej warunek, że wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli też wstąpi do struktur natowskich. Więc ten antyamerykanizm rzutuje też na nas i dlatego bardzo częstym określeniem, które się coraz częściej pojawia w debacie publicznej w Hiszpanii czy we Francji, jest nazywanie nas Polska koń trojański Jankesów w Europie, prawda?
I że wciąga Europę w...
Tak, oczywiście, wciągamy Zachód w nasze słowiańskie wojny, jak to oni mówią, a przede wszystkim kością niezgody jest to, co bardzo wybrzmiewa na przykład we Francji, która się czuje urażona, że Polska zbroi się na potęgę, ale ponoć za pieniądze Europejczyków, czyli z funduszy europejskich kupujemy broń u Jankesów. Nie u Francuzów, tylko u Jankesów. Więc te elementy coraz częściej są widoczne i ta kampania, mam wrażenie, że właśnie ona była wcześniej widoczna we Francji.
Ale to mówisz o tym, że właściwie ta sama teza jest powtarzana w rozmaitych miejscach, w rozmaitych gazetach i publikatorach El País. Bardzo tak. Podobne tezy w komentarzu, nie dajmy się wciągnąć, tak. Polska, tak. Koń trojański, czyli to się powtarza.
Tak, oni chcą po prostu świętego spokoju. No, Hiszpania uważa, że inflacja bardzo męczy ich kraj. Zresztą trudno się dziwić, bo też taka jest polityka obecnego rządu socjalistów.
Ale socjaliści wspierają Ukrainę, natomiast partia prawicowa, ta środkowo-prawicowa, czyli Platforma Obywatelska hiszpańskiej sceny politycznej, właśnie mówi o inflacji, mówi o cenach energii, a nie mówi o wojnie na Ukrainie, nie mówi jakoby, że przyczyną jest wojna rosyjska agresja, to tego unikają.
To znaczy, obraz jest bardziej skomplikowany, bo koalicjant w obecnym rządzie, czyli skrajnie lewicowa partia Podemos, Izquierda Unida, nawet przez samych Rosjan jest określana w rozlicznych publikacjach jako prorosyjska partia w Madrycie. I rzeczywiście trzeba przyznać, że koalicjant rządowy od początku, od pierwszego dnia wojny wypędzał ludzi na ulicę pod hasłami nie dla wojny, nie dla NATO. I nawet przy okazji szczytu NATO w Madrycie, no premier jak gdyby sprawił, że ta partia została troszeczkę tak odsunięta, jego koalicjant od tych głównych uroczystości, ponieważ wiedział dobrze, że jest w Europie uznawana za po prostu taką prorosyjską partię w Hiszpanii. Więc trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że premier Hiszpanii bardzo dużo mówi i że to są słowa przeciwko czynom, bo wszyscy pamiętamy szczyt NATO w Madrycie w maju i wtedy nawet premier Sanchez takie buńczuczne odezwy, prawda, wypowiadał: Putinie, nie wygrasz, prawda, to wszystko było tak troszeczkę pod publikę. Tymczasem to, o czym ja alarmuję i mówię od wielu miesięcy, to, że Hiszpania potroiła import rosyjskiego gazu i o tym wszyscy wiedzą, że też częściowo sponsoruje w takim razie tą wojnę.
Ale w jaki sposób, skoro są sankcje?
Ale to się w ten sposób odbywa, że owszem, na trzecim miejscu, pierwsze miejsce w imporcie Algieria, Stany Zjednoczone, ale jednak cały czas jest ten import gazu i o tym się mówi otwarcie. Poza tym to, co w poprzednim w tym tygodniu sprawa wyszła na jaw, to, że codziennie do Hiszpanii dostarczane są 100 tysięcy baryłek ropy z Rosji na fałszywych papierach z Maroka. To znaczy okazało się, że Maroko, które nie dołączyło się do tych sankcji unijnych, stało się rynkiem zbytu dla Moskwy. I mówi się o tym, że to jest rzeczywiście 100 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie, które następnie Maroko ani nie ma żadnych zasobów, ani nie ma rafinerii, bo ostatnio zamknęło 8 lat temu, przekazuje następnie na fałszywych papierach tą ropę rosyjską do krajów takich jak Hiszpania, Turcja, Gana. Więc to jest rzeczywiście taka afera, która odbiła się wielkim skandalem w ostatnich dniach i dziennik El Mundo odkrył to, a jednocześnie wszyscy wiedzą, że rząd musiał wiedzieć już o tym miesiąc wcześniej. To znaczy, że trafia do niego ropa rosyjska etykietowana w Maroku. I to bardzo rzutuje rzeczywiście na Hiszpanię, która, jak przypomnę, 1 czerwca obejmuje prezydencję w Radzie Europy, więc no to się rzuca cieniem. Ale takich faktów jest doprawdy dużo, które mówią o tym właśnie, że jedna warstwa to są te piękne słowa, te kampanie, prawda, te groźby, te hasła o solidarności, a z drugiej strony trwa no biznes po prostu i to tak ukradkiem czyniony, żeby jak najmniej tutaj o tym była mowa. Ale taka jest rzeczywistość, że Hiszpania, no niestety, no jest jako ten kraj bardzo antyamerykański, bardzo niechętny, coraz głośniej mówiący o tym, że trzeba wejść ze struktur NATO, czemu ja się osobiście troszeczkę nie dziwię, bo przypomnę, że są eksklawy hiszpańskie w Afryce, Ceuta i Melilla, które nie są chronione parasolem natowskim, o co upomina się Hiszpania. A ma w ostatnim czasie bardzo dużo takich rzeczywiście komunikatów ze strony Maroka, że te jej eksklawy mogą być zajęte po prostu. Maroko zbroi się na potęgę, zbroi się szybciej niż my, przeznacza więcej niż 4% swego PKB na zbrojenia. Dlatego Hiszpania uważa, że jeżeli Ameryka jest w sojuszu z Maroko i że grozi po prostu zajęcie ich ziem, ich wód terytorialnych, to ona też nie ma specjalnych tutaj zobowiązań wobec Ukrainy.
I jaki jest postscriptum do naszej rozmowy?
no, że to wszystko coraz dla nas, no taki obraz się jawi pesymistyczny, ale o tym trzeba mówić, ponieważ no tak jak redaktor Marek Budzisz powtarza, że ta wojna hybrydowa Rosji, ona się rozpoczęła także wobec Polski i to po prostu widać. A ja znając też zarobki dziennikarzy, nawet w głównych dziennikach mainstreamowych Hiszpanii, ja już się nie dziwię i znam też jak gdyby modus operandi ambasady rosyjskiej w Madrycie, która zaprasza ludzi pióra i dziennikarzy na obiady. Więc no tutaj podszepty ze strony Rosjan będą, tak przypuszczam, coraz częstsze i no, będzie coraz więcej takich artykułów, które będą przypisywały nam po prostu apetyty, aby część Ukrainy znalazła się w naszych rękach. Bo trzeba pamiętać, że ta ciągle myśląca mocarstwowo Francja, czy imperialnie Hiszpania, im się po prostu w głowie nie mieści, że Polska może pomagać Ukrainie, że tak powiem, gratis, że na pewno kryje się za tym jakiś ogromny biznes albo właśnie przyłączenie części ziemi.
A nie znalazłeś jakiegoś pozytywnego artykułu o Polsce w hiszpańskich mediach?
Nie, trzeba przyznać, że oczywiście to zależy, gdzie spojrzeć i że jest jednak sporo, więcej w Hiszpanii niż w Francji. A tutaj już, że tak powiem, Francja, no przyznam, że pozbawia mnie nadziei i jest jeszcze bardziej antyamerykańskim krajem. I to, co mnie zawsze dziwi, że na przykład jest część interesów Hiszpanii, które się pokrywają z naszym interesem. To znaczy, są narkodyktatury w Ameryce Łacińskiej, które są sterowane, finansowane przez Kreml i w jakiejś mierze na pewnym odcinku nasze interesy się pokrywają. Czyli Hiszpania także powinna jak gdyby ostro zagrywać przeciwko Kremlowi, który sprawia, że no te, jak to się mówi, narkodyktatury, czy to w Wenezueli, czy na Kubie, czy w Nikaragui, czy w Kolumbii, one są jednak powodem no, w jakieś tam, prawda, oprócz to, że wielkiego cierpienia dla prześladowanych ludzi. To jednak dziwi ta postawa obojętności Hiszpanii.
Małgorzata Wołczyk, Tygodnik Sieci, jest gościem Poranka Wnet. Czas na wiadomości, a po wiadomościach może będzie chwila, żeby zapowiedzieć jeszcze jedną hiszpańską piosenkę. A teraz czas Jakub Duszak i najnowsze wiadomości.
Dzień dobry, z 5 maja, godzina 9 w tym wydaniu wiadomości. Jutro koronacja Karola III. O szczegółach wydarzenia mówił dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Rosyjskie drony w Kijowie, relacja Dmytra Antoniuka oraz przywódca ataku na Kapitol skazany. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej Ilski w kraju krasnodarskim w Rosji nad Morzem Czarnym. Dron uderzył w jedną z instalacji napowietrznych rafinerii, po czym wybuchł pożar, donosi agencja Reutera za agencją TASS. To kolejne uderzenie w ciągu ostatnich 4 dni. Według Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych nie było ofiar. Jutro koronacja króla Karola III. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości. O pewnych szczegółach wizyty pary prezydenckiej opowiadał w Poranku Wnet dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie profesor Wojciech Falkowski.
Jadą autokarami, nie jadą każdy osobno, tylko są gromadzeni po mniej więcej 10-15 osób z tego to zgromadzenia, towarzystwa monarchów, prezydentów, premierów zaproszonych na tę uroczystość. Podjeżdżają w miejsce ustalone, przesiadają się do autokarów. Tam czekają na wszystkich na odpowiedni moment, więc to się przedłuża. Później pojadą właśnie do katedry.
Mówił dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie profesor Wojciech Falkowski. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział, że zaplanowane są 2 spotkania Andrzeja Dudy z premierem Kanady Justinem Trudeau, a także z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Rosyjskie drony zaatakowały wczoraj wieczorem centralne dzielnice Kijowa. Słychać było dziesiątki wystrzałów, dział przeciwlotniczych i serię karabinów maszynowych. Na niebie widoczne były rakiety lecące w kierunku wrogich celów. O szczegółach w codziennej korespondencji prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Takiej intensywnej strzelaniny to ja jeszcze nie słyszałem. Oprócz oczywiście w marca ubiegłego roku, kiedy Kijów był w prawie w oblężeniu. Na razie jeszcze nie mamy oficjalnej informacji, ile tych dronów zostało zastrzelonych. Jeden z nich spadł niedaleko od dworca kolejowego, co spowodowało pożar niestety. Na szczęście nikt nie został ranny albo zabity.
Mówił korespondent Radia Wnet z Kijowa Dmytro Antoniuk. Cała relacja na Wnet FM. Podpisano memorandum o współpracy polsko-japońskiej w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Doszło do tego wczoraj wieczorem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Szefowa resortu klimatu Anna Moskwa wyraziła nadzieję, że dzięki tej współpracy wodór stanie się naturalną częścią polskiego ciepłownictwa, energetyki, transportu i przemysłu.
W Polsce produkowane są wodorowe autobusy. Działa 7 aktywnych dolin wodorowych, co dodatkowo wzmacnia i pokazuje daleką perspektywę rozwoju tej technologii na rzecz transformacji. Omówiliśmy wiele obszarów naszej współpracy. Tych obszarów już istniejących jest dużo. Nakreśliliśmy sobie nowe obszary współpracy. Wśród nich jest poza wodorem m.in. CCS.
Mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W imieniu Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii dokument podpisał Yasutoshi Nishimura. Szef Wagnerowców Jewgeni Prigozhin opublikował w internecie nagranie, na którym pokazuje ciała swoich najemników, którzy zginęli w walce. W niewybrednych słowach oskarża szefa rosyjskiego MON Sergeja Szojgu i szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii Waleria Gerasimowa o celowe sabotowanie dostaw amunicji. Konflikt wśród rosyjskiego dowództwa narasta, komentuje nagranie ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Jak podkreśla, konflikt na Kremlu i chaos w dowodzeniu sprzyjają błędom Rosjan, a takie błędy są z ukraińskiej perspektywy korzystne. Jednocześnie ekspert zaznacza, że nawet jeśli oddziały Wagnera będą wycofywane z frontu, Rosjanie mają wciąż na tyle dużo rezerw osobowych, aby wypełnić lukę. Przywódca radykalnej prawicowej grupy Proud Boys Enrique Tarrio oraz 3 innych członków organizacji zostali uznani przez sąd w Waszyngtonie za winnych zmowy w celu wzniecenia buntu w związku z planowaniem i uczestnictwem w zamieszkach na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Tarrio został skazany, mimo że nie brał bezpośredniego udziału w ataku. Działacze Proud Boys Enrique Tarrio, Ethan Nordin, Joe Biggs i Zachary Rell zostali uznani za winnych przez ławę przysięgłych 31 z 46 postawionych im zarzutów, w tym najcięższych. To jest zmowy w celu wzniecenia buntu, zmowy, by zakłócić zatwierdzenie wyników wyborów prezydenckich przez kongres i zakłócenia połączonej sesji kongresu. Za każdy z tych 3 zarzutów grozi do 20 lat więzienia.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na wschodzie kraju słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 10 stopni na północy kraju, przez 17-18 w centrum, po 19-20 stopni Celsjusza na południu.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Iga Świątek w nocy wygrała w półfinale turnieju WTA w Madrycie. Jej rywalką była Weronika Kudermietowa. 6-1, 6-1, godzina i 19 minut. Tyle trwał mecz Igi Świątek w półfinale turnieju w Madrycie. A finał już jutro o godzinie 18.30. Rywalką Igi Świątek będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Przed tym meczem Iga Świątek zwraca uwagę na stabilną, wysoką formę i swoją, i swojej rywalki Aryny Sabalenki. Z kolei Białorusinka mówi o tym, co musi zmienić w swojej grze, aby spróbować wygrać z Igą Świątek. Muszę grać bez pośpiechu. W Stuttgarcie cały czas starałam się zagrywać piłki kończące. Tym razem zamierzam czekać na ten odpowiedni moment, żeby zakończyć wymianę. A tym odwołuje się Aryna Sabalenka do turnieju w Stuttgarcie. Tam też pod koniec kwietnia Iga Świątek grała właśnie z Białorusinką w finale. My przechodzimy do Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej. Napoli po 33 latach sięga po Scudetto. Wielkie święto, ale nie do końca radosne, bowiem w nocy w wyniku świętowania w Neapolu zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Według włoskiej agencji ANSA zginął 26-latek, a zginął po tym, jak został raniony strzałem z broni palnej. Przechodzimy do siatkówki. Mecze o pierwsze i o trzecie miejsce w plus lidze, a więc mecze o mistrzostwo i o brązowy medal mistrzostw Polski. Gramy do 3 zwycięstw. Po pierwszym spotkaniu 1-0 dla Jastrzębskiego Węgla w konfrontacji z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w sobotę. Jutro o 14.45 drugie spotkanie, a w meczu o medal brązowy Zawiercia z Resowią na ten moment Zawiercie prowadzi 1-0, no ale o 17.30 już jutro spotkanie numer 2. Formuła 1 i Grand Prix Miami w ten weekend, 5. runda Mistrzostw Świata. Wyścig o godzinie 21.30 w niedzielę, kwalifikacje godzina 22. Dzień wcześniej, w sobotę, Ferrari przywiozło poprawę. poprawki do Miami, które mają na celu poprawę ich tempa wyścigowego, a więc ten mankament tegoroczny zespołu z Maranello być może zostanie zażegnany. O tym przekonamy się w niedzielę o godzinie 21.30. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne w poniedziałek o 7.45, a wcześniej w niedzielę o godzinie 19.00 audycja Porozmawiajmy o Sporcie.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I przed studiem Dublin i Tomaszem Wybranowskim małe postscriptum do poranka wnet i kolejna piosenka w języku hiszpańskim. Jaka Małgorzata Wołczyk zapowie?
Usłyszymy Natalię Doko, to jest Argentynka mieszkająca w Paryżu i jej piosenkę w